Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach. Jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. W obecnej fazie rozwoju podcast powstaje w odstępach nieregularnych. Możecie go wesprzeć jednorazowymi wpłatami w serwisie buycoffee.tu na profilu Spoilermastera. Dzisiejszy odcinek ma charakter symboliczny. Jest jednym z odcinków, które nadaje w okresie dużej zmiany Spoilermastera. Niedawno ogłosiłem odejście od odcinków cotygodniowych. Zawiesiłem cykliczne wsparcie na profilu Patronite dla tego podcastu. Spoilermaster się zmienia i idzie w nowym kierunku. Odcinki, tak jak już wspomniałem, będą pojawiać się nieregularnie, ale oczywiście Spoilermaster nie milknie. Już wkrótce więcej o nowych projektach Spoilermastera. Jeśli chcecie się o nich dowiedzieć jako pierwsi, serdecznie zachęcam Was do zapisania się na listę mailingową Spoilermastera. Można to zrobić na stronie spoilermaster.pl. I jako, że jest to czas zmian, odcinek symboliczny. Nie był planowany jako taki, ale ze względu na decyzje, które podjąłem odnośnie Spoilermastera, jego wymowa może być taka właśnie, symboliczna. Otóż w czasie, kiedy w pewnym sensie kończę duży etap Spoilermastera, wracam tym odcinkiem do samych początków kina, bowiem w tym odcinku skupimy się na filmie pod tytułem Podróż na Księżyc w reżyserii Georgesa Méliès'a z roku 1902. Dla wielu to pierwsze arcydzieło kina, film, który rozpoczyna właściwą historię kina narracyjnego, więc w pewnym sensie, kończąc wielki rozdział Spoilermastera, wracamy do samych kina początków. Nie będzie to pierwszy raz, kiedy w Spoilermasterze skupię się na Georgesu Méliès'ie. W grudniu 2023 roku powstał już odcinek, wciąż dostępny, we współpracy z Robertem Siwczykiem z profilu Klatki na oczach, gdzie mówiliśmy o Georgesu Méliès'ie dosyć szczegółowo i ten odcinek jest wciąż dostępny. Jest w nim pewna skaza, pewna niedoskonałość, za którą przeprosiłem w erracie dołączonej do odcinka. Niestety ta skaza i niedoskonałość biorą się z faktu, że nie władam językiem francuskim, a przygotowując odcinek skupiałem się na źródłach pisanych. Mianowicie w całym tamtym odcinku niewłaściwie wypowiadam nazwisko Méliès'a, mówiąc Méliès. Mimo przeprosin, które pojawiły się w opisie tamtego odcinka, raz jeszcze przepraszam za tamten błąd, nie byłem w stanie nagrać tego odcinka ponownie, zresztą nie udałoby się go już nagrać z tą samą energią i pasją, jaką odczuwałem, kiedy właśnie czytałem o Méliès'ie setki stron i chciałem się z wami tą wiedzą podzielić, więc niechże ta niepoprawna wymowa nazwiska zaznaczona w opisie odcinka będzie po prostu dowodem tego, że Spoilermaster także w swojej historii czasem się mylił i te erraty, które do odcinków były dołączane, wciąż obowiązują. No taka materia podcastu, że nie wszystko da się później zmienić w montażu, a nagranie ponowne odcinka, myślę, mijałoby się z celem i miałoby już w sobie zupełnie inny poziom energetyczny. Ale dzisiaj tak naprawdę jesteśmy w bezpiecznych rękach ekspertki w temacie. Już mówię mianowicie, kogo za chwilkę w odcinku będę gościł. Za chwilkę rozpocznie się moja rozmowa z profesor Małgorzatą Hendrykowską, wieloletnią badaczką kina, zwłaszcza dawnego, wczesnego, ale także obszernie kina polskiego, co chcę bardzo podkreślić. Od wielu już lat związana z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie nie tylko zdobywała kolejne stopnie naukowe, ale także gdzie razem z profesorem Markiem Hendrykowskim, prywatnie swoim małżonkiem, od lat 70. wieku XX tworzyła zręby poznańskiego filmoznawstwa, kiedyś będącego specjalnością w ramach polonistyki, a dziś od wielu już lat stanowiącego odrębny kierunek studiów. Pani profesor Małgorzata Hendrykowska jest autorką ogromnej ilości fascynujących publikacji, także takich, które mnie towarzyszyły w moim dojrzewaniu filmowym, między innymi wspaniałej książki poświęconej wczesnemu kinu na ziemiach polskich, to jest książka pod tytułem Śladami tamtych cieni, ale oczywiście wszystkich publikacji pani profesor wymienić nie sposób. Dla mnie jest ogromnym zaszczytem fakt, że pani profesor Małgorzata Hendrykowska przyjęła zaproszenie do Spoilermastera i za chwilkę usłyszycie naszą rozmowę właśnie o podróży na Księżyc. Dlaczego? Pretekstem okazała się nowa książka pani profesor, wydana nakładem wydawnictwa naukowego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ta książka to jest krótka monografia wydana w serii Klasyka Kina pod redakcją profesor Małgorzaty Hendrykowskiej i profesora Marka Hendrykowskiego. Mianowicie książka autorstwa pani profesor jest w całości poświęcona podróży na Księżyc. To jest wspaniała lektura, nasycona faktami, która jest zwieńczeniem długoletnich badań autorki. No i mogę tę książkę polecić absolutnie bez wahania. Małgorzata Hendrykowska, Podróż na Księżyc w serii Klasyka Kina. I postanowiłem, że spróbuję przy okazji właśnie tej lektury poprosić panią profesor o rozmowę. Bardzo się ucieszyłem, kiedy otrzymałem odpowiedź pozytywną. I tę rozmowę nagraliśmy. Nagraliśmy ją w Poznaniu w Laboratorium Eksperymentalnych Mediów imienia Stanisława Lema, działającym na Wydziale Filologii Polskiej Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. I tutaj ogromne podziękowanie dla Dominika Cywińskiego i Kacpra Jasińskiego za zorganizowanie tego nagrania. Ta pomoc umożliwiła w ogóle tę rozmowę i to, że odbyła się w komfortowych warunkach. I także moje niesłabnące podziękowania dla doktora Piotra Pławuszewskiego, który był tutaj także dobrym duchem całej tej rozmowy. Piotra Pławuszewskiego możecie pamiętać z odcinka wcześniejszego poświęconego twórczości Marcela Łozińskiego. A zatem symbolicznie, tak jak wspomniałem, coś w Spoilermasterze się kończy, sam Spoilermaster nie milknie, chociaż będzie do was mówił rzadziej i są to chyba idealne, także refleksyjne warunki do tego, żeby wrócić do samych kina początków. Zapraszam na moją rozmowę z profesor Małgorzatą Hendrykowską. I jest już ze mną pani profesor Małgorzata Hendrykowska. Witam panią profesor serdecznie.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Nie ukrywam, że jest to dla mnie spotkanie bardzo ważne. Poznawałem najwcześniejsze losy kinematografii światowej, między innymi właśnie dzięki pracom pani profesor i z ogromną radością powitałem nową książkę, wydaną w serii Klasyka Kina, poświęconą podróży na Księżyc Georgesa Méliès'a. Ponieważ jest to na wiele sposobów film, od którego kino w pewnym sensie się zaczyna. W pewnym momencie przywołuje pani słowa historyka Georgesa Sadoula, który w 1961 roku wydał monografię twórczości Méliès'a. I te słowa brzmią tak, cytuję za książką: jeśli będziemy kiedyś świętować stulecie nie kinematografii, ale sztuki filmowej, to trzeba będzie świętować nie w 1995, ale w 2002 roku. Wyjaśnijmy dlaczego.
No to są bardzo trafne słowa Georgesa Sadoula, dlatego że Georges Méliès był prawdziwym artystą kina i on otworzył widzów na coś, co można by nazwać materializacją wyobraźni. To jest ktoś zupełnie niezwykły. No, tradycyjna historia sztuki filmowej mówi, że od niego się zaczyna w ogóle kino fabularne. Ale to nie jest taka prosta sprawa. Georges Méliès jest twórcą widowiska filmowego. To jest szalenie ważne, że jest twórcą widowiska filmowego. No i w związku z tym jest kimś zupełnie innym, bo on skierował film na zupełnie inne tory. Widzowie nie widzą tylko wspaniałego placu Bellecour, po którym przejeżdżają wozy konne, idzie kobieta z dzieckiem, ale opowiada jakieś historie. I teraz fantastyczne jest to, że on wspaniale we wszystkich swoich filmach, no może bezpiecznie powiedzmy w większości swoich filmów, ale na pewno w Podróży na Księżyc prowadził taką bardzo inteligentną grę między teatrem a filmem, między filmem a teatrem. No taka bardzo, można powiedzieć, taka ciekawa interakcja multimedialna, tak można by powiedzieć. Także on jest kimś zupełnie wyjątkowym i otworzył ludzi właśnie na opowiadanie rozmaitych historii i jednocześnie na tą materializację wyobraźni. Dlatego nie ma żadnych ograniczeń w filmie. Może wszystko widzą pokazać, wszystko opowiedzieć. To się oczywiście bierze z tego, że on, jak pan doskonale wie, był z zawodu, z wykształcenia, własnego wykształcenia, był iluzjonistą, prawda? Był prestidigitatorem. I fascynowało go w filmie to, w jaki sposób można olśnić i oszołomić widza. To go interesuje. Nie to, że można pokazać ulicę, czy wieżę Eiffla, czy zabytki Rzymu, ale że można olśnić i oszołomić widza. I tutaj wkraczamy w taką, od razu w taką bardzo ciekawy, taki bardzo ciekawy wątek, bo tak, mówi się o tym najwcześniejszym kinie. Kiedy rozmawialiśmy wcześniej, to wspominał pan o różnicy między historykami starszej daty, tak to nazwijmy, a współczesną historią filmu. I doszłam do wniosku, że jednak koniecznie coś o tym trzeba powiedzieć, dlatego że powiedzmy historia filmu starszej daty, tak sprzed lat 70., lat 40., 50., 60., sprzed Nouvelle Histoire, sprzed lat 70., ona traktowała filmy, może trzymajmy się tej Podróży na Księżyc, jako pewien rodzaj prymitywu filmowego. To jest prymityw filmowy. No, on tak prymitywnie pokazuje teatr, prymitywnie pokazuje te swoje triki filmowe. Wszyscy wiemy, jak to się robi. To jest film prymitywny, należący do, i tu jest określenie, którego bardzo nie lubię, do epoki kina jarmarcznego. To nie jest żadne kino jarmarczne, ani nie jest to prymityw. Bo to jest to, co za André Godreau i Tomem Ganningiem, takimi historykami tego najwcześniejszego kina z lat 80., powtórzyłabym, że Méliès robi widowisko filmowe i to jest takie kino atrakcji. To jest bardzo trafne określenie, że filmy Méliès'a to nie są żadne prymitywy, bo ci starsi historycy filmu patrzą w ten sposób, że to jest film prymitywny i dalej kino jest coraz się bardziej udoskonala technicznie i w narracji i tak dalej. Bzdura. To jest kino atrakcji. I ta atrakcja, ta atrakcyjność jest pierwszorzędnie ważna. To jest właśnie u Georges'a Méliès'a. Atrakcja. To trwa mniej więcej gdzieś tak do 1907-1908 roku. No a potem sprawa się trochę komplikuje i życie samego Méliès'a jako twórcy filmowego też się bardzo w tym momencie, jak pan wie, komplikuje.
To może powiedzmy jeszcze o tym świecie, w którym Méliès tworzy. Pani profesor zarówno w tej książce, jak i w wielu swoich publikacjach poprzednich bardzo w sposób żywy i taki wielowarstwowy pokazuje, jak organiczną częścią tej rzeczywistości, tej kultury przełomu wieków, ujmę to tak ogólnie, było kino. Czasami można spotkać się z takimi obiegowymi opiniami na temat publiki, publiczności tamtych filmów, że to była publiczność naiwna, że prawda, myślała, że nie wiem, pociąg wjeżdżający na stację La Ciotat za chwilę i rozjedzie, a nawet, co też pani przywołuje w książce sceptycznie, że myśleli, że zdjęcia z Księżyca w Podróży na Księżyc są zdjęciami dokumentalnymi z Księżyca, ale pani profesor wielokrotnie podkreśla, że musimy docenić tą publiczność za to, jak bardzo ona była ciekawa świata w tamtym czasie. W tamtym czasie wielu odkryć, obiegu informacji, popularyzacji naukowych teorii. Pozwolę sobie przytoczyć konkretny cytat z pani książki Śladami tamtych cieni, którą też serdecznie polecam słuchaczom. Tam czytamy tak. W filmach Georges'a Méliès'a przyzwyczailiśmy się dziś widzieć coś pośredniego między fantastyczną baśnią a udoskonalonym gabinetem iluzji. Czy słusznie jednak? Czy istotnie Méliès epatował widza jedynie trikami filmowymi, zaspokajając w pierwszym rzędzie prymitywną potrzebę iluzji, czyniąc z kina coś w rodzaju doskonałego prestidigitatora?
A jego zamiłowanie do Juliusza Verna i Herberta Wellsa, czy istotnie podyktowane było przede wszystkim możliwością wykorzystania na takim materiale najbardziej niespodziewanych sztuczek filmowych? I teraz sedno sprawy. Może na 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, zdobycie bieguna, podróż dookoła świata, należałoby spojrzeć nieco inaczej, jako na swoisty dokument epoki. Podróż na Księżyc, tunel pod kanałem La Manche są filmami, które doskonale współbrzmią nie tylko z eksplozją wynalazków, z wiarą w nieograniczony postęp, w możliwości ludzkiej wiedzy, ale także z konkretnymi projektami ówczesnych inżynierów, techników. Dotyczy to zresztą nie tylko futurologicznych filmów Méliès'a. W jednym z jego najbardziej irrealnych i baśniowych obrazów, Królestwo Wróżek, bohaterowie poruszają się w zaświatach samochodem, a diabła wzywają przez telefon. Czyli te filmy wyrastają z pewnej konkretnej gleby, prawda, kulturowej.
No właśnie, świetne pytanie pan zadał i bardzo dobrze, że przytoczył pan ten cytat. Dlatego, że tutaj jeszcze znów na moment wróćmy do tej nowej historii filmu, do tej nouvelle histoire, no nie tak nowej, bo to się zaczyna w latach 70., ale chodzi o to, żeby nie patrzeć właśnie na film jako na tę jedną podróż na Księżyc i dalej będziemy przyglądali się, jak się rozwija ta narracja, jak mu to wychodzi, jak nie wychodzi. W moim najgłębszym przekonaniu każde zjawisko historyczne, każde dzieło sztuki, pozostańmy przy podróży na Księżyc, należy rozpatrywać w bardzo szerokich kontekstach kulturowych, bardzo szerokich i w tym, co bardzo kocha nouvelle histoire, czyli w historii długiego trwania. I wie pan, ja myślę tak, bo nouvelle histoire mówi też o tym, że trzeba badać mentalność ludzi, ich marzenia, ich wyobraźnie, to czego się boją, jakie są ich lęki właśnie, czym żyją na co dzień, prawda? No i teraz ja myślę, że podróż do widza, do publiczności przełomu XIX i XX wieku można znaleźć dwa klucze. Ja te dwa klucze tak widzę. Jeden to są wynalazki, a drugi klucz to są podróże. Wie pan, ludzie są pasjonatami najrozmaitszych wynalazków w tym momencie. I to ja nie mówię o takich pierwszorzędnie ważnych wynalazkach jak telegraf, ale mówię o tym, że ludzie sobie generalnie wyobrażali, że te wynalazki, bo przecież druga połowa XIX wieku to jest eksplozja wynalazków. Ludzie sobie wyobrażali, że dzięki wynalazkom nastąpi taki okres absolutnej szczęśliwości. I tu nie chodzi o te wielkie wynalazki typu właśnie telegraf, ale o takie rzeczy jak na przykład prysznic, odkurzacz, pióro wieczne, maszyna do pisania.
Oczywiste dla nas, prawda? Prawda? Nie myślimy tak o nich jako o wynalazkach, myślimy o nich jako o części życia.
Tak, termos na przykład, czy właśnie odkurzacz, takie rzeczy zupełnie codzienne. I wie pan, fascynacja tymi wynalazkami była tak wielka, że jeśli pan weźmie na przykład taki tygodnik jak Wędrowiec, on wychodził w latach 90., to...
W latach 90. wieku XIX,
właśnie, tak, w latach 90. wieku XIX, to jak pan zobaczy winietę wędrowca, to tam pod tytułem Wędrowiec jest 6 obrazków. I na tych obrazkach, co widzimy, pędzącą lokomotywę, obraz wielkiego słońca z promieniami, mieszkańców Afryki idących przez burz z jakimiś tragarzami, rakietę, która startuje. Nie wiemy, co to jest za rakieta, ale startuje. To są wszystko rzeczy, które no, są tym światem wspólnej wyobraźni. Bo chodzi mi o to, i tutaj przywołuję dlatego tą nouvelle histoire, że coś takiego istniało jak pewna wspólnota wyobraźni. Te rakiety, te wzloty gdzieś tam w przestrzeń międzygwiezdną, te wszystkie wynalazki. I wracając jeszcze, wie pan, to jest bardzo ciekawa rzecz, wracając do tego czasopisma Wędrowiec, nie tylko w tym piśmie, ale także w innych czasopismach były specjalne rubryki, najnowsze wynalazki. I wie pan, ludzie posyłali też tam swoje projekty wynalazków. Niektóre z nich są, prawdę mówiąc, przerażające, bo tam są takie wynalazki jak na przykład maszynka do prostowania nosa. albo do wyszczuplenia nosa, bat elektryczny dla konia, przyrząd do rzucania kwiatów na uroczystościach, albo, tu włosy stają nam dęba na głowie, bo ludzie się pasjonowali wtedy elektrycznością, elektryczna piastunka, czyli po prostu kołyska podłączona do kontaktu. Czego to jest świadectwem? No tego, że ludzie byli opanowani szaleństwem wynalazków. One uczynią nasze życie absolutnie szczęśliwe i doskonałe i dopiero rok 1914 pokazał, że wynalazki mogą służyć też do czegoś innego. A co do tego drugiego klucza, o którym mówię, to znaczy do podróży, to tam jest też rzecz taka bardzo ciekawa. Nie wiem, czy pan wie, że przełom XIX i XX wieku to jest absolutne szaleństwo kolekcjonowania kart pocztowych. Te karty pocztowe wychodziły w ilościach 10, 80, 100 tysięcy egzemplarzy. Ludzie masowo kolekcjonowali karty pocztowe, no, jako taki zamiennik podróży. Takie rzeczy, wie pan, jak mówimy tutaj właśnie o tych kontekstach, które stworzyły podróż na Księżyc. Coś takiego jak Wielka Wystawa Światowa w roku 1900. Zobaczyli nagle ludzie w Paryżu cały świat. I Afrykę, i Azję, i Europę. Zobaczyli w pigułce cały świat. To jest znów element tej wspólnej wyobraźni przełomu XIX i XX wieku. I z tego wyrasta właśnie podróż na Księżyc.
To niezwykłe, bo dzisiaj, kiedy żyjemy w świecie przesytu informacją, być może nawet także przesytu wynalazkami, trudno sobie wyobrazić ten świat, w którym był ten głód, o którym pani profesor mówi, ten głód wynalazku, ale także w którym wyobraźnia była tak niesłychanie rozbudzona. Wydaje mi się, że możemy patrzeć, idę tutaj też za książką, na Meliesa właśnie jako na pewną emanację niebywale rozgrzanej ludzkiej wyobraźni, taka, tak, która jest łapczywa, która chce coraz więcej, tak, ogarniać i która wyciąga rękę w tym przypadku, żeby dotknąć Księżyca. Dzisiaj żyjemy, tak jak powiedziałem, w świecie przesytu obrazami. Czasami nawet możemy marzyć, żeby na chwilę od nich odpocząć, bo one nas atakują zewsząd. Ale wtedy ten głód był niezwykły. Proszę.
Jeszcze tylko o jednej rzeczy chciałam panu powiedzieć, bo ja się zawsze tak zżymam. Strasznie mnie denerwuje, kiedy właśnie ktoś się powołuje na tych starszych historyków i mówi o tym, że to kino było rozrywką jarmarczną. Wie pan, te wynalazki, o których czytano na przykład w Wędrowcu, to nie były wynalazki tylko dla, powiedzmy, elit, które kupowały wędrowca. Tylko te wynalazki, proszę sobie wyobrazić, pojawiły się także na jarmarkach. Bo jarmark na przełomie XIX-XX wieku to było coś zupełnie innego niż to nasze współczesne wyobrażenia z watą cukrową i z zabawkami, prawda? Tam na tych jarmarkach też pokazywano prymitywne wersje wynalazków, na przykład prymitywną wersję telefonu. I to jest pasjonujące. No i jeszcze druga rzecz, taka bardzo interesująca, mianowicie sprawa poruszania się w przestrzeni międzygwiezdnej. To się zaczyna u schyłku XVIII wieku.
No właśnie, tutaj muszę dotknąć jednej z rewelacji tej książki. Dowiedziałem się z niej, że już pod koniec wieku XVIII głód podróży powietrznej był tak duży, że między innymi nikt inny jak autor rękopisu znalezionego w Saragossie, hrabia Potocki, podjął taką próbę.
Podjął próbę i wypuścił się balonem. To jest bardzo ciekawe. Zaledwie kilka lat po doświadczeniu braci Montgolfier. Wypuścił się balonem z aeronautą francuskim Branchardem, z tureckim służącym i z białym pudlem.
I z białym pudlem, właśnie.
Był to człowiek pełen, niezwykle utalentowany, ale ciut ekscentryczny. No i ten biały pudel to jest taka kropka nad
i dodajmy, podróż. Spędzili nad Warszawą około 40 minut, tak, płynąc w powietrzu, tak, prawda? Tak. Aż dziwi mnie, że żaden filmowiec nie podjął tego jako temat. Myślę, że byłby to cudowny film. I też ujął mnie, a troszkę może przeraził ten powracający motyw wysyłania w ową przestrzeń właśnie zwierząt, prawda?
No właśnie.
Kotki, psy wysyłane w tych balonach, prawda, na niepewny los. No ich późną siostrą jest pewnie Łajka, ale one się tam powtarzają, prawda?
Ale wie pan, właśnie to doświadczenie braci Montgolfier, nie wiem, czy pan wie, że balon nazywano wtedy Montgolfierą.
O.
Montgolfiero. W każdym razie to doświadczenie braci Montgolfiero, mówimy, że to się zaczęło, to wznoszenie w górę od 1783 roku, to jest tylko jedna z wielu prób. Proszę sobie wyobrazić, że dużo wcześniej na przykład Stanisław August Poniatowski obserwował takie próby w Warszawie w roku 1774. O. Naprawdę tych prób wzniesienia się w powietrze były nie dziesiątki, były setki. O. Robiono to w siedzibach magnackich. Robiono to właśnie na jarmarkach. Pan wspominał te nieszczęsne psy i koty. Był taki niemiecki przedsiębiorca i to się zachowało jako dokument, który przyjechał do Kalisza i w tym Kaliszu pokazywał właśnie wzlot balonu z psem i kotem na wysokość 200 sążni. I te 200 sążni to jest 360-380 metrów w górę. No rzeczywiście nieszczęsne zwierzęta, tak. Ale to się cieszyło wielkim powodzeniem. To marzenie, wie pan, żeby się wznieść do tej przestrzeni międzygwiezdnej jest ogromne. No poza tym to się pojawia już w literaturze. Nie wiem, czy mamy czas, żeby rozmawiać tutaj o literaturze, ale pojawiają się właśnie takie teksty na przykład literackie w języku polskim. Michał Dymitr Krajewski. Wojciech Zdarzyński, życie i przypadki swoje opisujące. To jest o facecie, który był włóczęgą, skonstruował tratwę i następnie przy pomocy sznuru żurawi udał się na księżyc. Tam zamieszkał na tym księżycu, gdzie życie było idealne. To jest końcówka XVIII wieku.
Znam tę publikację z pani książki. Mm-hmm. Co ciekawe, wraca, bo tęskni za Warszawą.
Tak, tęskni za Warszawą, właśnie, tak. Tęskni za Warszawą i to życie, mimo że życie było idealne na tym księżycu.
Tak. Dedykuję to nam wszystkim, którzy, kiedy lot nasz opóźnia się o godzinę i jesteśmy wielce niezadowoleni, pamiętajmy o tym głodzie tych ludzi, którzy tak bardzo chcieli się wzbić w powietrze, a dla nas dzisiaj to wzbicie się w powietrze jest niemal jak przejażdżka tramwajem. Wróćmy do Méliès'a. Zastajemy go w maju roku 1902, kiedy zaczyna pracę nad podróżą na Księżyc, w której spotkają się właściwie wszystkie te wątki, o których pani profesor teraz powiedziała. Podróż i to jaka?
Tak.
Rakieta, prawda? Tak. Przemysł. Widzimy, jak ta rakieta się tworzy. O tym zaraz powiemy. W jakim momencie zastajemy właśnie Méliès'a w tym 1902 roku? Doświadczony filmowiec, początkujący. Umieśćmy to mniej więcej w tej takiej linii czasu Méliès'a jako filmowca.
On jest człowiekiem doświadczonym jako człowiek, jako iluzjonista, jako człowiek teatru. Zrobił już bardzo dużo filmów i może powiedzmy od razu, że te jego pierwsze filmy były wzorowane na filmach Lumière'ów, bo on też zrobił Wjazd pociągu, Grę w karty i tak dalej.
Czyli filmy realistyczne.
Tak. Ale potem zaczyna filmować swoje sztuki iluzjonistyczne, bo on się przekonał, że właśnie przy pomocy kinematografu, przy pomocy filmu można najbardziej oszałomić i olśnić widza. Tu jest taka historia, którą on sam opowiadał. Ja do tych opowieści zawsze mam troszeczkę dystansu, bo w latach 30. zwłaszcza troszeczkę dodawał do tej swojej twórczości pewną legendę, ale jak pan na pewno wie, on twierdził, że poznał pierwsze triki, kiedy robił właśnie te filmy, nazwijmy to dzisiejszym słowem dokumentalne, że zatrzymała mu się kamera, kiedy filmował plac opery w Paryżu i jak się uruchomiła znowu, to się okazało, że ten świat się całkowicie zmienił. Karawan zmienił się w panią z dzieckiem, mężczyźni zmienili się w kobiety i tak dalej. I on twierdzi, że właśnie w tym momencie odkrył trik substytucji. No i zaczął eksperymentować z trikami, pewne swoje triki pokazywał właśnie na filmach, rejestrował te swoje triki, no ale w pewnym momencie postanowił zrobić coś większego. I teraz tu jest też, wie pan, też jedna rzecz niezwykle ciekawa. Robi tę podróż na Księżyc. Co go do tego skłoniło? Większość interpretatorów, starszych historyków filmu pisze, że na pewno czytał Verna, na pewno czytał Herberta Wellsa, Pierwsi ludzie na Księżycu. On zresztą później, w latach 30., kiedy udzielał wywiadów, to się powoływał na tego Verna. Mhm. Nie jestem taka pewna. Myślę, że po prostu był elementem tej, nieładnie powiedziałam, był elementem, ale tutaj zadziałała ta zbiorowa wyobraźnia.
Czyli jakby w pewnym sensie nie potrzebował czytać
Nie
konkretnie,
potrzebował Werna.
prawda, z Ziemi na Księżyc
Tak.
Werna, żeby wpaść na ten pomysł, bo w pewnym
Tak.
sensie było to w kulturowym powietrzu.
To po prostu to wisiało w powietrzu. Zresztą wtedy już się pojawiają, na przykład 1875 rok. Podróż na Księżyc, taka operetka Offenbacha. Grana wszędzie. W Paryżu chyba 270 przedstawień, w Londynie, w Rzymie. Teczki ogródkowe okrojoną wersję tego pokazywały w Warszawie. Jakiś kompozytor wydał utwór filmowy, który nosił nazwę Podróż na Księżyc. No i oczywiście ludzie się zastanawiają, czy to może na prośbę Méliès'a. Nie, myślę, że to był też element tej zbiorowej wyobraźni. No po prostu to marzenie o wyrwaniu się na księżyc wisiało w powietrzu.
Wisiało w powietrzu. Przyjrzyjmy się zatem samemu filmowi, który jest pełen efektów specjalnych, pełen także zdarzeń. Dodajmy, że w tych około 13, w zależności od klatkarzu, minutach projekcji całkiem dużo się dzieje.
Tak.
Przytoczę parę liczb za książką pani profesor. Film trwa 15 minut, zawiera 30 obrazów, 17 zmian dekoracji. Powstawał mniej więcej w 3 miesiące. Kosztował 10 tysięcy franków, co było sumą niebagatelną. I opowiada historię naukowców, którzy podróżują na Księżyc. To jest dosyć istotny element, ponieważ otwarcie filmu, pierwsza scena, to rodzaj konferencji naukowej. Spróbujmy przyjrzeć się samemu filmowi i temu właściwie, jak ta historia postępuje, bo całkiem spora część akcji rozgrywa się jeszcze na Ziemi. Co więcej, widzimy naukowców w ich żywiole, którym jest spór. Pani profesor stawia wspaniałą tezę, że Melies ma wręcz satyryczne oko, patrząc na tych naukowców. Że jest to pewien rodzaj komedii o naukowcach, prawda?
Ale oczywiście, że tak. Nikt jakoś w sposób bardziej wnikliwy nie opisał tego filmu Podróż na Księżyc i w ogóle nie opisał, nie zauważył tego, że Georges Méliès miał wspaniałe poczucie humoru. To był człowiek niezwykle dowcipny. I ten film, mimo że jest o wynalazku, o podróży na Księżyc i tak dalej, to jest film, który jest ironiczny, groteskowy i w ogóle w jego twórczości naukowcy go bardzo często bawili i śmieszyli po prostu. Przecież jak zaczniemy przyglądać się pierwszej scenie, to spotkanie naukowców, no to oni już są komiczni. W tych strojach, takich
Pelerynach.
astrologów, pelerynach, szpiczastych czapkach, to nie są stroje naukowców, to nie są togi szlachetne i birety szlachetne, tylko w tym jest już coś komicznego. Później ta awantura, która się toczy między nimi, kto ma pojechać, a kto nie chce pojechać. No, to jest przezabawne.
Nawet dochodzi do
Do
rękoczynów.
rękoczynów, no właśnie. Potem z kolei zwiedzają zakłady, w których produkuje się tą rakietę. I tutaj też mamy takie, ja powiedziałam na początku, że on prowadzi taką bardzo inteligentną grę między medium teatralnym a medium filmowym. Tutaj mamy pewne chwyty wzięte z burleski, z teatru ogródkowego, bo nie wiem, czy pan zauważył, że w czasie zwiedzania jeden z tych astronomów jest taką fajtłapą, taką ciamajdą. On tam wpada do wiadra, prawda? Wpada do wiadra i przypuszczam, że to jest taki świadomy zabieg Méliès'a, no żeby się publiczność roześmiała, prawda? Żeby zrozumiała, żeby chwyciła to, co doskonale już znała. No potem mamy te wszystkie kolejne, całą tę kolejną podróż. Lecimy razem z astronautami, lecimy na Księżyc. I tutaj są pewne rzeczy niezwykle interesujące, dlatego że tu już są pewne chwyty filmowe. To nie jest tak, że to są tylko triki. To są już pewne chwyty stricte filmowe. Na przykład obserwujemy ten księżyc, pisałam o tym raz z perspektywy pasażerów rakiety, a potem obserwujemy, w jaki sposób rakieta ląduje na księżycu. Znajdujemy się w jakiejś zupełnie innej pozycji widza. Więc to już są takie filmy stricte filmowe.
To bardzo chcę podkreślić, bo to jest jedna z najważniejszych obserwacji, mam wrażenie, tej książki, że często o Méliesie mówiło się, że no to ten teatralny reżyser, że on po prostu filmował teatralne przedstawienia. Ta scena zbliżania się do Księżyca jest absolutnie koronnym dowodem na to, że on myślał w sposób filmowy, bo ten Księżyc zbliża się do naszego oka, tak jak zbliżał się do oka podróżników.
Tak.
I to jest absolutny dowód na to, że Méliès ma ten komponent już filmowego myślenia, prawda?
Tak, jednocześnie to nie jest żadna taka narracja linearna, tylko my widzimy to z perspektywy właśnie podróżników i nagle cofamy się jak gdyby w czasie, bo ona ląduje na naszych oczach.
Zanim do tego lądowania, bo tutaj to ten, jak to pisał w swojej eksplikacji, prosto w oko, prawda?
Tak.
To jeszcze cofnę się do tych scen ziemskich, bo chciałbym, żebyśmy skomentowali fakt, już ustaliliśmy, że film jest lekką satyrą, prawda?
Tak,
też
tak.
Na te, powiedzmy, akademickie partykularyzmy, zazdrości, bo jeden z naukowców się sprzeciwia, prawda, że wcale tak nie jest, prawda, jak tutaj profesor powiedział, ale oni mają imiona, każdy. I teraz proszę panią profesor o pomoc, ja tutaj wypisałem te imiona, które są w książce, bo one są też na różny sposób znaczące. Nie chcę, żebyśmy każde analizowali, ale jednak może wymieńmy je, bo one, to też jest istotne, one nie padają z ekranu, no nie mogą, nie ma też napisów, prawda, wewnątrz filmu, ale jest narracja spisana przez Méliesa, obecna całkowicie w książce, przetłumaczona, w której on nazywa ich konkretnie, prawda? I one też są dowcipne.
Bardzo konkretnie. I wie pan, jeśli można, to chciałabym potem, żebyśmy wrócili do takiego wątku właśnie tego katalogu, w którym Méliès opisał, co jest kolejno w tym filmie.
To
jest bardzo ciekawe. Koniecznie. I to się też wiąże z tymi imionami. No, imiona są przezabawne, bo szef tej całej wyprawy nazywa się Barbanfui, czyli bałagan w brodzie, gdybyśmy dosłownie to chcieli przetłumaczyć. Potem jest Nostradamus, no wiemy, kim był Nostradamus. Potem jest takie Alcofrisbas i to jest zresztą nazwa wielu bohaterów, którzy pojawiają się wcześniej i później u Méliesa. Omega, Mikromegas i najzabawniejsze Parafaragaramus.
Bałem się właśnie tego wypowiedzieć, dlatego scedowałem to na panią profesor. Brzmi
przez
to
analogię może coś takiego abrakadabra i dodanie to us, jak Nostradamus.
To pokazuje też, że to jest to właśnie, że Méliès się świetnie bawił przy tym filmie. Zresztą on nazywa nawet w którymś z swoich pism, znowu podaje to za książką, nazywa efekty specjalne w swoich filmach efektami abrakadabrycznymi.
Abrakadabrycznymi, tak.
Więc, i dodajmy, że jeszcze ci naukowcy pracują, uwaga, w Instytucie Astronomii Niekoherentnej.
Niekoherentnej, tak.
Jesteśmy w świecie satyry, w świecie łagodnego uśmiechu.
Ale jeśli pan pozwoli jeszcze, skoro mówimy o tej satyrze, grotesce, o tym łagodnym uśmiechu, to on nie zawsze jest taki łagodny, bo jeśli przypomnimy sobie finał tego filmu.
No właśnie.
Finał jest gorzki. Może gorzki to za dużo powiedziane, ale bardzo taki kąśliwie ironiczny. Już wylądowali nasi astronomowie i teraz odbyła się wielka feta państwowa. Oni zostają udekorowani wieńcami, koronami i tak dalej. Jest tam też pomnik profesora ze zmierzwioną brodą.
Granego przez Méliesa, dodajmy.
Przez Méliesa.
Sam gra tę główną rolę.
Tak.
Pomnik.
Pomnik, który jedną ręką wskazuje na stronę Księżyca, w drugiej trzyma parasol, czyli tą broń, którą się posługiwali, a nogą naciska na głowę Księżyca, wyobrażenie Księżyca, który ma bardzo skrzywioną, taką w bólu skrzywioną twarz. No to jest taki właśnie gest zdobywcy, ale najbardziej takie dla mnie poruszające jest to, że w samym finale pojawia się też ten nieszczęsny Selenita, który załapał się na rakietę, przytrzymał się tej rakiety, no to nie ma w ogóle żadnego związku z rzeczywistością, spłynął na ziemię i on jest prowadzony na sznurku i wywołuje powszechną wesołość. To jest taka, po pierwsze, wielki śmiech z tych wszystkiego, całego zadęcia państwowego, A z drugiej strony no, jest to taka groza lekka, z tego przebija, taka ironia bardzo gorzka, gdzie ci astronomowie okazują się takimi zdobywcami, którzy no, traktują przybysza z obcej planety jako zdobycz, jako dzikusa, którego zdobyli, teraz będą go pokazywać na sznurku.
Ta finałowa scena jest tym dotkliwsza, że jesteśmy przecież we Francji kolonialnej, prawda? Tak. We Francji, która ma swoje zamorskie kolonie i tutaj...
Nie jedną.
I tutaj ten widok właśnie tego Selenity, czyli mieszkańca Księżyca, który został jako przywieziony, prawda? Czy przynajmniej doczepił się do tej rakiety spadającej siłą grawitacji, to już odpuszczamy. Ale tak, on jest prowadzony na sznurku, ale co więcej, ja dopiero teraz, bo tak przyglądając się temu filmowi, też z tą książką w ręku, naprawdę ze smutkiem też pewnym spojrzałem na tą stłamszoną twarz tego księżyca zgniecioną tym
prawda?
Butem.
Zgniecioną bólem, wykrzyknięty bólem. Tak.
Bo to jest jednak, no film kojarzymy, prawda, z tym kadrem tego księżyca zawieszonego jeszcze w przestworzach, a kończy się obrazem podboju i celebracji tego podboju, prawda? Tak, nie tylko zdobyliśmy księżyc, ale jeszcze upokorzyliśmy go w ten sposób.
Tak samo jak Selenitę, prawda?
Tak samo jak Selenitę.
Też upokorzyliśmy, prawda?
Więc jest w tym jakiś może jakaś polityczna satyra, może jakiś gorzki komentarz dotyczący właśnie nas samych.
Nazwała gorzkim komentarzem właśnie, tak jak pan mówi. Zdecydowanie Méliès się od tego odcina.
Nie celebruje tego,
aha. Widzi to bardzo ironicznie, gorzko i to jest takie bardzo gorzkie spojrzenie na tą fetę państwową.
Na pomniku jest napis Labor omnia vincit, praca zwycięża wszystko, być może też ironiczny. Cofamy taśmę, moment lądowania. Lądowanie jest też bolesne dla księżyca.
Tak.
W tej narracji, którą pani profesor przetłumaczyła na potrzeby tej książki, wprost podpowiada Méliès, to są słowa jego, Méliesa, że temu lądowaniu, temu momentowi, kiedy rakieta wbija się w to oko, niezwykły obraz, taki bardzo, prawda, drastyczny wręcz,
tak.
Że towarzyszą temu bolesne piski księżyca.
O.
I teraz dotknijmy tego dokumentu, który in extenso jest przytoczony w książce. Co to jest za dokument? Czy on miał być odczytywany w trakcie seansu? Czy to była jakaś pomoc w tej narracji? Skomentujmy ten dokument, bo on jest dosyć unikalny.
To jest arcyciekawa rzecz, dlatego że Méliès pisał takie omówienia filmów, żeby potencjalnym dystrybutorom, czy do dystrybaturze, to w tym momencie za dużo powiedziane, ale właścicielom sal rozrywkowych wytłumaczyć, opisać, o czym jest ten film, czego on dotyczy. I on opisał poszczególne sceny. I mnie się wydaje, wie pan, że temu dokumentowi się trzeba przyjrzeć bliżej, dlatego że tak, z jednej strony on jest dla tych właścicieli sal rozrywkowych, nazwijmy to umownie dystrybutorami, a z drugiej strony on jest przewidziany dla bonimonterów, czyli dla tych komentatorów obrazów filmowych. Bo tu musimy sobie zdać sprawę z tego, że bardzo często na początku XX wieku wcale nie było tej ilustracji dźwiękowej, tej z pianinem. Tylko był komentator obrazów filmowych, który opowiadał, co widzimy na ekranie i jak to należy rozumieć. No, ludzie nie byli obeznani z kinem w 1902 roku, z filmem. Nie wiem, czy pan wie, że pierwsze filmy pokazywano w ten sposób, że najpierw pokazywano statyczny obraz.
Właśnie to mnie zaskoczyło, nie wiedziałem tego.
Statyczny obraz i ludzie musieli się zapoznać z tym, co widzą na ekranie. A tu jakiś słup ogłoszeniowy, tu idzie matka z dzieckiem, tu wóz konny. Jak się dopiero z tą całością zapoznali, ogarnęli to, no to operator dopiero w tym momencie ruszał korbką i to się wszystko ruszało. Także ludzie mieli kłopot z percepcją filmu, dlatego że to...
Fizyczne.
Fizyczne, tak. Kłopot z percepcją, bo to się wszystko działo za szybko. Jeszcze nie skończyła się jedna sprawa, a już zaczyna się druga. Więc do tego był potrzebny bonimonter. I teraz tutaj jest rzecz niezwykle ciekawa, to jest oczywiście moja hipoteza. Ja tego nie wiem, ale tak przypuszczam, że w tych katalogach, w tych omówieniach, w tych eksplikacjach Méliesa pojawiają się na przykład te nazwiska. Dlaczego? Dlatego, że jak gdyby zakładał Méliès, że to trafi do różnego poziomu ludzi. Trafi to i powiedzmy do namiotów jarmarcznych, ale możesz też trafić do jakiejś sali rozrywkowej w Londynie na przykład. I wtedy ten Bonnie Mouter, on się już musiał orientować, z kim on ma do czynienia. Dla kogoś, kto nie czytał, w ogóle był analfabetą, był w jakimś namiocie cyrkowym, no to Instytut Astronomii Niekoherentnej nic mu to nie mówi, ale jak ktoś już był bardziej wysublimowanym widzem, no to już się pod nosem uśmiechnął. Podobnie jak w przypadku tych nazwisk, nazwijmy to nazwiskami astronomów. To jest niezwykle interesujący dokument, który pokazuje, że on po pierwsze zakładał już, że Bonnie Mouter może się nim posługiwać, że Bonnie Mouter będzie na tyle inteligentny, że nie wiem, czy pan zauważył, że w tym dokumencie nie mówi się o Instytucie Astronomii Niekoherentnej, o Klubie Astronomów się mówi. No to już wszyscy zrozumieją,
Klub Astronomów. Tam są też takie fascynujące nieścisłości, czy może różnice, bo też mnie zaciekawiło i może też to będzie okazja, żeby powiedzieć coś o tym kontekście teatrów paryskich, które też są w to wszystko uwikłane, kabaretów, no bo opis jest taki. Grupa marynarzy pomaga wprowadzić rakietę, prawda? Tymczasem do tego działa, tak, który wystrzeli rakietę w kosmos. Tymczasem na ekranie widzimy rządek dziewcząt w dosyć kusych marynarskich wdziankach. To są przecież tancerki, jak rozumiem.
Z Folie-Bergère, tak, i z innych teatrzyków takich rewiowych.
Przy czym to nie jest wyszczególnione w tym opisie, prawda? Tak. Tylko to już jest, no tutaj czytamy o marynarzach, prawda, tak, po prostu, a tutaj mamy znowu jakieś może mrugnięcie oka do tej widowni, że to są marynarze, ale właśnie w takiej wersji lekko rozlegliżowanej. Jest to też jakiś chyba znak czasu tego, że to była taka widownia też, która czekała na jakieś atrakcje, także fizyczną, cielesną.
A właśnie, nie, bo to jest też takie, tak jak mówiłam, on prowadzi taką grę między teatrem i filmem, filmem i teatrem. Coś z filmu daje do teatru, coś z teatru przekazuje do filmu. Taka multimedialna interakcja. Tutaj też myślę chodziło o to, żeby w jakiś sposób to widowisko, ta podróż na Księżyc nawiązywała do doświadczeń ludzi, którzy będą to oglądać. A jakie oni mieli doświadczenie? Prawda, może pierwszy raz widzieli w ogóle film, prawda? Ale mieli na pewno doświadczenia z wodewilem, z burleską, z teatrem ogródkowym, z musicalem i tak dalej. I te dziewczyny, jak pan zauważy, one są kuso ubrane. I one się przez cały film przewijają, stale coś wnoszą, wynoszą, dopychają tą rakietę.
Hostessy trochę.
Hostessy, albo takie, wie pan, asystentki iluzjonisty.
Tak.
Bo w przypadku iluzjonisty zawsze jest jedna albo dwie asystentki, która coś tam podaje. Coś tam
uśmiechając się do widzów.
Uśmiecha się i jest atrakcyjna. A w kategoriach początku XX wieku dla nas te panie mają bardzo dużą nadwagę, ale w kategoriach początku XX wieku one są naprawdę bardzo atrakcyjne.
Tak.
Więc,
to jest też takie odświeżające nawet w tym filmie, patrząc na nie, prawda, że one nie są już poddane temu reżimowi późniejszemu, modowemu, wedle którego ciało musi być perfekcyjne. Nie, one są bardzo naturalne też w tym.
Nie, one są takie, jakie byłyby, gdyby były na przykład właśnie asystentkami iluzjonisty. Albo gdyby występowały w jakimś tam właśnie wodewilu, coś tam przynosiły, pokazały. One nie odgrywają żadnej roli w tej narracji, tylko służą taką pomocą tych rozmaitych. Ale to jest właśnie, nazwalibyśmy to dzisiaj powiedzmy regułami korespondencji, że jeśli chcemy przekonać widzów do czegoś nowego, czyli tym czymś nowym jest film, no to wykorzystajmy też pewne elementy z widowisk, które widzowie znają, czyli z teatru, czy z wodewilu. Zauważył pan na pewno, że oni się często kłaniają
w publiczności, i patrzą w ogóle
i patrzą
w kamerę.
Po prostu w kamerę, prawda? Co nie znaczy, że ten film, to jeszcze raz podkreślam, nie ma bardzo wielu elementów takich zdecydowanie filmowych.
Jednym z tych elementów, tutaj troszkę przeskoczę obok, ale jest to, i to znowu jest ten wspaniały dowód na filmowość Méliès'a, który pani tutaj wydobywa. Mianowicie fakt, że Méliès zdawał sobie znakomicie sprawę z tego, że scenografia filmowa musi się bardzo różnić od scenografii teatralnej, na której znał się znakomicie, dodajmy.
Tak.
Ale on wskazuje na pewne kluczowe różnice. Jedna z nich dotyczy koloru. Bo ta scenografia, możemy to dopowiedzieć, że scenografia przygotowywana na potrzeby filmów Méliès'owskich była utrzymana stricte w skali szarości. Nie była kolorowa.
Tak, nie była kolorowa, tak. On sobie z tego doskonale zdawał sprawę i on nawet napisał w 1907 roku coś takiego, co niektórzy historycy filmu określają jako manifest. Ja bym tego manifestem nie nazwała. To jest raczej taki opis moich doświadczeń związanych z filmem.
I on tam bardzo... tytuł Widzenie kinematograficzne.
Widzenie kinematograficzne, tak. I on tam bardzo szczegółowo pisze o tym, jakich kolorów nie używać na przykład. Nie używać w scenografii, nie używać czarnego, albo nie używać zdecydowanie białego. Więc on ma pełną świadomość tutaj tej filmowości. Podobnie jak też może to pana rozbawiło, jak on tłumaczy, jak należy postępować z grupą aktorów. Trzeba pilnować, żeby ci z trzeciego planu nie pchali się do planu pierwszego.
Bo mają ku temu tendencję.
Mają ku temu tendencję, tak. Więc on ma pełne takie poczucie filmowości, ale skoro jeszcze mówimy o tej filmowości, to tam jest taki moment niezwykle interesujący, który świadczy o jego myśleniu filmowym, że pewne sceny są bardzo krótkie, a pewne są długie. I tutaj się, to nie jest tak, jak pisał na przykład Georges Sadoul, że on tam po prostu klei te kawałki taśmy, które nakręcił. Na przykład to ten cały moment przekomiczny i nie mający nic wspólnego z tym, co się naprawdę mogło wydarzyć, kiedy astronomowie uciekają przed selenitami, no i profesor jak kapitan na statku ostatni dobiega i udaje mu się wejść do rakiety, ale do tego doczepia się jeszcze do jeszcze selenita, groźny selenita, no i razem odbywają tę podróż.
Spadają na ziemię.
Spadają na ziemię po prostu. I teraz ten moment, kiedy oni spadają na ziemię, on jest dzielony na kilka bardzo krótkich ujęć. A z kolei takie ujęcia, gdzie trzeba celebrować scenografię, myślę tutaj o tym, jak oni wylądowali na Księżycu i teraz te różne postaci z kosmosu przyglądają się tym intruzom, którzy wylądowali na Księżycu. Te sceny, w której Feb siedzi na rożku Księżyca, pojawia się Jowisz, który otwiera okienko w tej swojej kuli, taki wściekły, dziewczyny jako w formie gwiazdek. Ta scena trwa bardzo długo. Chodzi o to, żeby widz kontemplował tę scenę.
Albo scena wytapiania stali na tę rakietę, prawda?
No właśnie.
Też tak. Taka fascynacja chyba też XIX-wieczna procesem technologicznym.
Technologicznym,
prawda?
Właśnie, prawda.
Wielki piec i to są rzeczywiście długie ujęcia, a ta sekwencja spadającej rakiety, ona jest cięta i zmontowana jak współczesna sekwencja akcji.
Zupełnie.
Błyskawiczne.
Błyskawiczne, krótkie, szybko tak. Zmieniające się ujęcia. Więc on myśli filmowo i dlatego to głupstwem było to, co pisali niektórzy historycy, że to jest taki teatr sfilmowany, robiony dla widza w siódmym rzędzie. Takie bardzo powierzchowne widzenia.
Przyjrzyjmy się jeszcze temu pięknemu ujęciu, dla mnie chyba najbardziej magicznemu, to znaczy właśnie tej pierwszej nocy na Księżycu.
Tak.
Podróżnicy chcą odpocząć, zapadają w sen. Pani profesor wspomniała, pojawia się na niebie Febe na swoim rożku, pojawia się Saturn, pojawiają się poszczególne gwiazdki, wszystkie z kobiecymi twarzami. I tutaj ciekawa rzecz, że w tej narracji jest napisane, że one są wszystkie zagniewane tą ludzką obecnością.
Tak.
Z mimiki aktorek niekoniecznie się tego możemy domyślić.
Raczej są zadowolone.
Ale... Tak, raczej są zadowolone, ale zsyłają na nich burzę śnieżną. Po to, żeby, prawda, ich zmienić. Co za niezwykły pomysł, prawda? Nagle z tego świata, powiedzmy, naukowych wynalazków, nawet potraktowanych lekko satyrycznie, jesteśmy w świecie baśni.
Ferii.
No właśnie, powiedzmy to słowo, tak. Bo ono nie jest już w użyciu tak często, a ono jednak jest kluczowe. Czym jest ta feria?
No to jest takie zjawisko czarodziejskie, prawda? To jest takie, to są czary, ferie to są czary. I teraz w teatrze, w tradycji teatru było bardzo dużo takich widowisk, które się opierały właśnie na czarach, na jakimś, na czymś nadzwyczajnym, co miało właśnie oszołomić i olśnić widza. I muszę panu powiedzieć, że to się odbywało nie tylko w teatrach, to jest już zupełnie osobny temat, ale ferie były bardzo też popularne w cyrkach. Tam też wprowadzano właśnie te ferie, gdzie przy użyciu rozmaitej aparatury starano się olśnić widza właśnie rzeczami niemożliwymi. Wydawałoby się, że są, no, że to się zdarzyć nie może. To jest czarodziejstwo. Ferie, czyli czary.
Czary często oparte na transformacji jednej rzeczy w drugą, bo
Tak.
dodajmy, że jednym z bardziej ujmujących dla mnie elementów tego filmu jest to, że jeszcze zanim w ogóle zacznie się ta podróż, zanim wyruszy rakieta, to już na tym spotkaniu naukowców dzieje się absolutnie magiczna transformacja. Mianowicie wszyscy dostają do ręki teleskopy, czy na odwrót,
Nie, najpierw
teleskopy
teleskopy i teleskopy się zmieniają w
w
taborety,
taborety.
bo oni muszą usiąść na czymś.
Co już od razu wprowadza tą radość meliesowskiej transformacji, zupełnie znikąd,
I
ale.
znów śmiech, bo jeśli ktoś ma minimum poczucia humoru, no to widzi, że te teleskopy, które się zmieniają w praktyczne taborety, to
Taborety,
tak.
tak. Transformacja też dokonuje się na Księżycu, bo w jednej z niezwykłych sekwencji astronauci, już można o nich powiedzieć, schodzą w głąb jednego z kraterów i
Tak.
tam pojawia się kraina grzybów.
Tak.
Grzybów księżycowych. Licencja poetyka.
Tak.
Ale co więcej, jeden z astronautów wbija swój parasol w księżycową glebę i parasol staje się
Grzebem.
grzyb.
Tak.
Jesteśmy w świecie wolnej wyobraźni. Właśnie
Całkowicie wolnej wyobraźni. Tak.
tutaj jest jedno zdanie, które najbardziej chciałbym tak podkreślić z całej chyba książki, bo uważam, że ona dotyka sedna. Pani profesor pisze: żelaznym, nieprzedawnionym kapitałem Meliesa była wyobraźnia.
Tak,
I to chyba jest
tak.
sedno. Parasol może być grzybem, a
Tak. Ale
teleskop.
może być też bronią, bo jak
No
wiemy,
właśnie.
parasol służył do tego, żeby unieszkodliwić selenitę.
Który zaskakująco łatwo się też tam unieszkodliwia. Wystarczy
Tak.
dotknąć, prawda, tym parasolem i oni już od razu giną. To są rzeczy niezwykłe. I gdzieś tam chyba można poprowadzić taką linię między Meliesem a tym, co dzieje się dzisiaj, kiedy, nie wiem, James Cameron kręci Awatara na przykład, prawda? Czy jakieś takie filmy oparte na spektaklu. Czy to zbyt łatwa analogia, czy myśli pani, że jednak jest jakaś taka ciągłość w tym myśleniu o kinie jako o przestrzeni wyobraźni, triku, ferii?
Myślę, że tak, wie pan. To znaczy, ja mam takie najprostsze skojarzenie z dwoma nazwiskami współczesnymi. To znaczy, bardzo często się porównuje do Meliesa Rybczyńskiego. Ukazała się taka książka, która ma taki charakterystyczny tytuł: Zbigniew Rybczyński, Podróżnik do krainy niemożliwości.
O, to
Z
świetne.
takim podtytułem. I rzeczywiście on, Rybczyński, ma Melies, jeśli można, i Melies, muszę powiedzieć, mają wiele wspólnego. To znaczy, przede wszystkim mają nieograniczoną wyobraźnię. Nieograniczoną wyobraźnię. Poza tym potrafią właśnie zmaterializować tę wyobraźnię. Uwielbiają triki,
Eksperymenty.
eksperymenty, różnego rodzaju urządzenia, które służą do tworzenia właśnie tych trików. Mieszanie rzeczywistości. No wystarczy przypomnieć schody Rybczyńskiego. A przede wszystkim też takie zamiłowanie. To, które jest zamiłowaniem Meliesa i Rybczyńskiego, to znaczy zamiłowanie do groteski, do dowcipu, do komizmu, do bardzo subtelnej ironii. To jest taka rzecz wspólna, wydaje mi się, i Meliesa i Rybczyńskiego, przy całej ogromnej różnicy czasu, która ich dzieli. Ale wie pan, mam jeszcze takie jedno skojarzenie, mianowicie Meliesa i
O,
Antoniszczaka.
tak.
Animatora, który wydrapywał swoje filmy
Jak działa jamniczek, taki
jak Działa
film na
Jamniczek
przykład.
na przykład, prawda? Czy Kronika Nonkamerowa. Z innego zupełnie powodu. No też można powiedzieć, że mają obaj nieograniczoną wyobraźnię, ale Melies wszystko robił sam. Podobnie jak Antoniszczak. Melies, on nie pisał scenariusza, ale wymyślał ten scenariusz. Grał w tych filmach, budował scenografię. No, robił wszystko sam, tak jak robił tą Antoniszczak. To też jest takie skojarzenie no, z nieżyjącym już dzisiaj
Tak,
animatorem.
czyli takie kino niemalże prywatne,
Prywatne, tak.
tworzone jak rękodzieło. Spróbujmy dotknąć takiej kwestii życia po życiu tego filmu, bo w pewien sposób jest to kulminacja twórczości Méliès'a, na pewno jego najbardziej znany film, ale jednak bardzo szybko ta kariera wygasa z wielu powodów. Najważniejszym chyba było piractwo. i zmieniające się czasy, zmieniające się kultura. Jakbyśmy mogli to w taki najbardziej skrótowy sposób ująć? Dlaczego to kino nagle wydało się tak bardzo anachroniczne?
Mm-hmm. Wie pan, ja jak pisałam o Méliès'ie, to zawsze jeśli kiedykolwiek o kimś piszę, to staram sobie wyobrazić sobie tę postać. Jakim on był człowiekiem. Taką metodą nienaukową, empatii. W każdym razie myślę, że był człowiekiem niezwykle pogodnym, bo rzeczywiście spadły na niego przy tych wszystkich sukcesach dziesiątki klęsk. Jedna to było piractwo. Może warto o tym powiedzieć dwa słowa, dlatego że on się stał ofiarą po prostu piratów, plagiatorów.
Głównie chyba amerykańskich.
Głównie amerykańskich, ale także plagiatowała go wytwórnia Paty, rodzima wytwórnia Paty. Po raz pierwszy zrobiono dodatkową kopię we Francji, wysłano to do Stanów, a tam już bardzo dowolnie sobie kopiowano te filmy. Gorsza rzecz się stała. Amerykanie poznali istotę trików Méliès'a. I zaczęli wykorzystywać te triki w swoich filmach i powstało też mnóstwo filmów, które były na przykład Podróż w stronę Jupitera, dokładnie o tym samym. Albo Podróż też na Księżyc, tyle że kończyła się tak, że rakieta lądowała nie w oku, a w ustach księżyca.
A, tak, taki remake, a w zasadzie...
Plagiat, oczywiście. A z kolei ten Selenita, który wylądował na Ziemi, to okazywała się piękna księżniczka, która wyszła za mąż za jednego z astronomów. No... Dziesiątki były takich rzeczy. Historia okazała się sprawiedliwa, bo nie te filmy się przedostały się do naszej świadomości, tylko Podróż na Księżyc. Potem taka bardzo delikatna i nieprzyjemna sprawa z bratem Gastonem, który miał pilnować jego interesów w Stanach Zjednoczonych, no a tymczasem on jako Gaston, Georges, prawda? Pierwsza litera imienia taka sama.
Jako
Méliès wyprodukował 230 filmów na swoje konto. Bardzo przykra sprawa. No więc to jest jedna rzecz, ale myślę, że nie to zabiło Méliès'a. On, można by powiedzieć, że zastygł w pewnej formie. Ale to byłoby troszeczkę pejoratywne określenie. Ja myślę, że on przede wszystkim był człowiekiem niezwykle uczciwym i robił to, co go naprawdę interesowało, co umiał robić, co było jego pasją. Nie nastawiał się, nie kręcił głową, nie wąchał, z której strony wiatr wieje. Robił to, co uważał, że jest dla niego prawdziwą sztuką i jego pasją. I teraz tak, on w roku, pan mówi, jak to się stało, on w roku 1911 robi film Zdobycie bieguna. Ten film wchodzi na ekrany w 12 roku. I tam podstawą tej całej historii, pół godziny trwał ten film Zdobycie bieguna, jest gigantyczna postać poruszająca się, taka makieta, taka kukła właściwie, król lodowy.
Lodowego potwora,
tak, która miała budzić przerażenie. Wchodzi to na początku 12 roku i w tym samym 1912 roku ludzie mogą zobaczyć w aktualnościach filmowych Paty i nie tylko, prawdziwego zdobywcę bieguna południowego, czyli Roalda Amundsena. No i teraz zestawmy to. Tutaj prawdziwy Amundsen pokazuje coś widzom i tak
dalej. Po raz pierwszy widzimy filmowo te miejsca.
Tak. A tutaj ta piękna baśń, opowieść. Poza tym, wie pan, on ostatni film zrobił w 1912 roku. To jest Podróż rodziny, kolejna podróż. W jego całej twórczości się te podróże bez przerwy przewijają. Podróż rodziny Bourichon. I to jest rok 1912. I co się dzieje w tym 1912? Broncho Billy już pędzi po stepach,
czyli filmy kowbojskie.
Filmy kowbojskie w Ameryce. Asta Nielsen już jest królową melodramatów. Max Linder wygrywa plebiscyty publiczności. No na wielką skalę realizuje się już aktualności filmowe. Nick Carter jest ulubionym bohaterem entuzjastów filmów kryminalnych, bo to jest król detektywów. Ludzie szukają czegoś innego, bardzo atrakcyjnej, szybkiej akcji, no i pojawiają się te gatunki, które zdobędą wyobraźnię publiczności.
To jest w tym pewna ironia, prawda, że ten sam głód postępu, wynalazku, który tak bardzo napędzał tę kulturę końca XIX wieku, tak, później w pewnym sensie prześciga już, prawda, tę twórczość tak meliesowską. Ja myślę sobie o tym obrazku, który znamy z filmu Hugo, Martina Scorsese'ego, gdzie
i jego wynalazek, tak,
Ben Kingsley tak wcielił się w tę postać. No, on pracował jako sprzedawca zabawek na dworcu
Montparnasse
w Paryżu. Pani profesor podkreśla, że to były 15-godzinne dni pracy. To była tak praca ciężka. W innych źródłach jeszcze znalazłem, że tam po prostu często było bardzo zimno na tym tak dworcu, więc to była ciężka fizyczna praca. On żył bardzo skromnie. Myślę, że mógł wracać wielokrotnie wtedy myślą do tego momentu, kiedy wyzbył się swoich udziałów w rodzinnym biznesie, bo my wiemy o tym, że on przecież pochodził z rodziny
zamożnej, bardzo
zamożnej, tak, przemysł obuwniczy,
tak,
i miał braci, którzy prosperowali dzięki temu biznesowi. Zwierzył się swojemu ojcu z tego swojego marzenia. Ojciec nie był zbyt zachwycony i powiedział: synu, to takie ważne słowa, synu, wyobraźnia jest na niedzielę. To teraz zapisałem sobie, prawda, że od poniedziałku do soboty trzeba żyć rzeczywistością, a wyobraźnia jest na niedzielę. Méliès wyzbył się tych swoich udziałów, zbudował swoje filmowe imperium, mikro, stracił je. No właśnie, synu, wyobraźnia jest na niedzielę, prawda? Wydaje się, że ta praktyczna strona zwyciężyła boleśnie. Ale jednak w 1929 roku następuje coś w rodzaju powrotu,
tak,
odkrycia ponownego. I co ciekawe, awangardziści odkrywają Méliès'a ponownie. Odbywa się pokaz z cudownym wejściem Méliès'a na scenę. Muszę poprosić panią profesor, żeby pani to streściła, bo jest to cudowna scena, jak Méliès, to są filmy przecież niekompletne, fragmenty tak naprawdę, krótki pokaz, ale Méliès na tej scenie się pojawia.
Tak, pojawia się. W ogóle też trzeba powiedzieć, że chyba jego dramat polegał też na tym, że on sprzedawał nie swoje zabawki. Gdyby on te przedmioty sam robił, sam produkował, może miałby jakąś satysfakcję jako twórca, a to sprzedawał
tylko
zabawki.
No tak, był tak, po prostu pośrednikiem.
Tak, ale jest jedna rzecz też bardzo ciekawa, że on siedząc w tym kiosku cały czas rysował, bo on był genialnym rysownikiem, naprawdę genialnym rysownikiem, i na przykład jeden z pracowników Cinémathèque Française namówił go na to, żeby rysował to, co pamiętał z filmów, i zachowało się kilkadziesiąt rysunków, które dotyczą podróży na Księżyc, także innych filmów. To była jego taka odskocznia od tego szarego życia w tej zimnicy dworca Montparnasse, rysowanie tych wspomnień z filmów. Tam odnalazł go jeden z dziennikarzy filmowych francuskich, no i rzeczywiście zorganizowano mu taką galę. I tam się pojawił, miał nakręcić jakiś film nowy. I on się tam pojawia jako ktoś, kto porusza się po ulicy i szuka rzekomo tego miejsca, w którym ma się odbyć ta gala. Widzi plakat z zawiadomieniem o tej gali. Widzimy na ekranie, jak stara się wejść w ten plakat, potem światło zapala się na sali, widzimy ten plakat na sali i ten papier przebija Georges Méliès i wyskakuje na scenę. No, taki doskonały...
Fantastyczny moment.
Moment i genialny dla twórcy trików filmowych.
Tak, przepiękne. Ja chciałbym, żeby powoli zmierzając do końca, ale chciałbym, żeby pewne słowa wybrzmiały, bo To zwycięstwo pani profesor przed chwilą wyliczyła, prawda? Tutaj gwiazdy w rodzaju Asty Nielsen, tutaj amerykańskie westerny, amerykańskie opowieści kryminalne.
Tak.
W wielkim skrócie, tutaj wyłączam Asty Nielsen, ale triumf Amerykanów, prawda? Amerykanie bardzo silnie, kto wie czy nie do dzisiaj, zdominowali wyobraźnię filmową, popychając ją często w stronę sensacyjną, często detektywistyczną, realistyczną. W książce pani jest cytat z polskiej krytyczki Stefanii Zachorskiej,
tak,
z roku 1933, który uważam jest bezcenny między innymi dlatego, jak krytycznie ona się odnosi do tego zalewu amerykańskiego, nazwę to teraz bardzo szeroko, realizmu, takiej przyziemności w rozrywce. Chciałem zapytać, czy mógłbym prosić panią profesor o przeczytanie tego cytatu, bo on jest niezwykły, a myślę, że dobrze, żeby tutaj wybrzmiał.
Oczywiście.
To jest, dodajmy, że to chyba było po pokazie filmów Méliès'a.
Tak, to
w Warszawie?
W Warszawie, tak. I tutaj jest przy okazji też jedna rzecz bardzo ciekawa. Jak pan czytał, przez przypadek właściwie znaleziono barwną kopię Georgesa Méliès'a. To jest też rzecz ciekawa. Nigdzie jej nie można było znaleźć w Europie.
Podróży na Księżyc kopia.
Podróży na Księżyc, tak. A gdyby troszeczkę poszperano, no to znaleziono by informację, że w 1933 roku, kiedy Zachorska organizuje właśnie ten przegląd filmów francuskich, to pokazywano w Warszawie kopię barwną.
Barwną, ręcznie barwioną.
Barwioną, każda z pań malowała, 20 pań inny kolor, prawda, dodawała. No i teraz ona pisze właśnie o tym pokazie. Największą część relacji z przeglądu poświęciła właśnie Méliès'owi. I pisze tak. A potem Méliès, ten niezrównany, patetyczny, nadrealistyczny barok form, ruchów i pomysłów. Mniejsza z tym, że Méliès nie podejrzewał jeszcze, że można robić inaczej i co innego. Ale dla nas, teraz zdławionych płaskim realizmem, brukowym panoptikum dramatów amerykańskich, dla nas, unieszczęśliwionych kuchenną problematyką i wyobraźnią kinowego repertuaru, cóż to za cudo ten Méliès, który jeszcze nie wie o troskach dnia codziennego, który konstruuje sobie cały świat fantastyczny i tło, i przestrzeń, i postacie, i ruchy, który rytmizuje tak, jakby przewidywał dźwiękowe kino, u którego każda linia jest dekoracyjna i zharmonizowana z rytmem całości, a faktura płaszczyzn i całych scen bogata, żywa, pełna, barokowo pyszna. Méliès nie wiedział jeszcze, że aparat filmowy oczyma i uszami wedrze się w życie, że będzie mógł podpatrywać najtajniejsze zakamarki, najbardziej niedosiężne skrytki. Dla Méliès'a film nie był drogą ku eksploatacji rzeczywistości, był widowiskiem. Dla Méliès'a punktem wyjścia była opera, balet, ale ten punkt wyjścia potrafił on jednak przetworzyć filmowo, wzbogacić specyficznymi pomysłami, stworzyć widowisko filmowe. Zapomniana droga. Mamy groteski Fleischera i tysiączne ich naśladownictwa, ale jeżeli chodzi o film bajkę, film feerię, tym ongiś były przecież utwory Méliès'a, to wszakże jedynie one dziś reprezentują ten gatunek. Wystarczy je wymienić tylko, gdy mowa o Méliès'ie, aby zdać sobie sprawę z całego upadku kultury artystycznej, szczególnie plastycznej, by uprzytomnić sobie całą płaskość tych amerykańskich żabich fantazji, oblepiających lepkim skrzekiem mózgi ogłupiałych widzów. Nie mamy filmowego widowiska, filmowej feerii na artystycznym poziomie.
Cóż, to wspaniały jest proza.
To jest proza.
Warto wracać już poza wszystkim innym właśnie do Zachorskiej, prawda? Zresztą pani profesor też poświęciła dużo pracy popularyzacji jej dorobku, ale no, mieliśmy jedną z chyba z najlepszych piór filmowych, prawda?
W moim przekonaniu najlepszy. Była najlepszym krytykiem filmowym dwudziestolecia międzywojennego i ona, muszę panu powiedzieć, bo przeczytałam oczywiście wszystkie jej recenzje, ona bardzo nie lubiła kina amerykańskiego, z wyjątkami, w ogóle nie lubiła kultury. Skrzek oblepiający mózg.
Dokładnie.
Ale tutaj jest jeszcze, jeśli pan pozwoli, jest tylko jeszcze jedna taka rzecz bardzo ciekawa, o której nie zdążyliśmy powiedzieć, kiedy mówiliśmy o tych katalogach przygotowywanych dla bunimonterów, że nie wiem, czy pan zauważył, że tam się pojawiają takie określenia, że głowa z piskiem reaguje na rakietę, która wbiła jej się w oko. Astronomowie z wrzaskiem kłócą się i tak dalej. To są ewidentne takie wskazówki dla bunimontera.
Dźwiękowe, prawda?
Dźwiękowe. Ewentualnie dla kogoś, kto miałby dodawać efekty dźwiękowe. Pisk, tumult, krzyk, wrzask i tak dalej. To są ewidentne wskazówki dla kogoś.
Też mi przychodzi to słowo intermedialność w tym sensie.
No
ten dźwięk tutaj też istnieje w inny sposób. Zresztą pani zostawia taką ciekawą tezę, bo nie będę teraz streszczał tych filmoznawczych sporów, to czytelnicy już sobie znajdą. Najkrócej mówiąc, istniał pewien spór, czy w kinie Méliès'a istnieje, powiedzmy, prymat triku, czy prymat narracji. To, czy te filmy opowiadają bardziej historię, czy tak naprawdę są zbieraniną, prawda, trików. No i tutaj wyróżniły się różne szkoły myślenia o tym, ale pani profesor dotarła do ciekawego zestawienia, właściwie sama zestawiając, teksty, które Méliès pisał później, w latach 30. I ten tekst z 1907 roku, Widzenie kinematograficzne. To zestawienie jednak ujawnia, że to nie jest tak, że Méliès w ogóle nie myślał o historii, nie myślał o scenariuszu. Tak. To nie jest tak, że on tylko myślał, ach, jak tutaj wepchnąć, już tak mówiąc kolokwialnie, największą ilość trików. Mm-hmm. On był opowiadaczem historii.
Ale oczywiście, że tak. Oczywiście to jest przeprowadzone już, tak jak mówiliśmy, filmowo przeprowadzona pewna narracja. Tutaj pan wspomina o takiej bardzo głośnej w swoim czasie, w latach 80. dyskusji po jednej z trzech bardzo wybitnych historyków filmu, Kanadyjczyk i dwóch Amerykanów. Tom Gunning i André Godreau uważali, że Méliès robił filmy po to, żeby pokazać swoje triki i tylko łączył jakimiś historyjkami poszczególne triki, że trikowość jest nadrzędna wobec historii.
W sensie nieważne, o czym jest ta historia, ważne, żeby były te transformacje, tymczasem...
Tymczasem jest zupełnie inaczej. Tutaj z kolei amerykański historyk filmu Masser twierdził, że nie, że to są bardzo złożone fabularnie historie. I teraz Godreau, myślę, i Gunning czegoś tam nie doczytali do końca, dlatego, że tu jest taka rzecz niezwykle delikatna. Jak nastąpiło odrodzenie Méliès'a. W tym 29 roku zorganizowano mu galę, udzielał wywiadów, pisał. No to on troszeczkę zaczyna, nie chcę użyć słowa konfabulować, ale troszeczkę...
Retuszować.
Troszeczkę retuszować. I rzeczywiście napisał w którymś momencie, w roku 1932, że nie miała, scenariusz nie miał żadnego znaczenia, że ważna była ta trikowość, te elementy, które on wymyślał. No bo on już wiedział, że w latach 30. czy pod koniec lat 20. on jest fetowany za te triki przede wszystkim. I on te triki wydobywa. Tymczasem w Widzeniu kinematograficznym on pisze wprost, że najważniejsze jest wymyślenie historii, wymyślenie pewnego scenariusza, wymyślenie historii i do tego dobranie umiejętnych trików. Także trzeba czytać bardzo uważnie, żeby nie tworzyć jakiejś teorii, która no nie ma takiego uzasadnienia. Tak jak już mówiliśmy, to jest bardzo złożona fabularnie historia.
I też takiej teorii, która trochę ujmowałaby Méliès'owi, tak, która by zmieniała go w takiego, mówiąc już...
Iluzjonistę.
Tak, wytwórcę kolejnych trików. Tymczasem jest tam coś więcej. Przechodząc do końca, ale chcąc też zapytać takie życie po życiu tego filmu. Mm-hmm. I może życie po życiu samego Méliès'a. Cytat z Méliès'a, który pani przytacza pod koniec życia, powiedział to o podróży na Księżyc, co może teraz nas zaskoczyć. To z pewnością nie jest moje najlepsze dzieło, ale mówi się o nim jeszcze po 30 latach. Zachowało się w pamięci, ponieważ było pierwszym w swoim rodzaju. Krótko mówiąc, uznano to za moje arcydzieło. Nie pozostaje mi za tym nic innego, tylko się ukłonić.
Dziękować się i ukłonić. Tak.
Piękny, notabene teatralny też gest, ale przecież później żyje Podróż na Księżyc. Litania klipów wideo, muzycznych, jest to długa litania, ale czy jak pani profesor uważa, co jest najważniejsze w tym takim długim trwaniu Podróży na Księżyc, Méliès'a w późniejszych dekadach kina, to co pani profesor by wybrała jako ten taki najbardziej widomy znak tego, że ten film i że Méliès wciąż są z nami?
Materializacja wyobraźni. Nieograniczonej wyobraźni. Bo trzeba naprawdę nieograniczonej wyobraźni, żeby wyobrazić sobie ten świat, kosmos, który skupia się w postaci rozmaitych gwiazdeczek, gwiazd. Trzeba ogromnej wyobraźni, żeby pokazać, że można odlecieć z Księżyca razem z Selenitą, wylądować w morzu i jeszcze...
W którym pływają ryby.
W którym pływają ryby, bo to jest też jeden z trików Méliès'a. On filmował wiele rzeczy przez płaskie akwarium i uzyskiwał ten efekt głębi. No ale tam profesor siedzi na na rakiecie i wiosłuje, a Selenita nadal uczepiony jest rakiety i płynie w kierunku brzegu. No, to jest taka materializacja wyobraźni bardzo poetyckiej, która już później, wydaje mi się, była tylko naśladownictwami Méliès'a. Mm. To ma poza tym taki ogromny wdzięk, no broń Boże, nie prymitywu, tak jak pisali historycy starszej daty, ale właśnie taki ogromny wdzięk przełomu XIX i XX stulecia, tej estetyki końca XIX wieku, tego czasu powszechnej szczęśliwości, który minie w roku 1914. Nad tym ciągle się unosi ten duch przełomu XIX i XX stulecia.
Nie podejmę się próby odpowiedzi na pytanie, co dzisiaj myślimy, kiedy patrzymy na księżyc, ale książka pani profesor na pewno pozwala nam zrozumieć, że kiedy ludzie końca wieku XIX, początku XX na ten księżyc patrzyli, zadawali sobie rozmaite pytania. Zadawali sobie pytania o możliwości postępu technicznego, o obietnice tego postępu. Zadawali sobie pytania też bardziej pesymistyczne, jak Jerzy Żuławski ze swoją trylogią księżycową.
No,
towarzyszył też temu pewien niepokój, pytania o ludzkość samą. Może powiedzmy słowo o właśnie o Żuławskim, bo tak jak Méliès patrzy na księżyc i widzi przede wszystkim możliwość nieprawdopodobnej podróży,
tak
Żuławski patrzy na księżyc i zadaje pytania innej natury i dochodzi do wniosków o wiele bardziej przygnębiających.
Bardzo przygnębiających. Notabene tu trzeba powiedzieć, to a propos tej wspólnej wyobraźni, o której cały czas mówimy, że Żuławski pisał na Srebrnym Globie dokładnie w tym momencie, kiedy Méliès realizował podróż na Księżyc.
Bo wydanie zbiorcze tych tomów to jest 1903
to jest następny, tak.
Czyli to jest ten sam moment.
Pisał wtedy, kiedy Méliès kręcił. No tylko, że tu jest coś zupełnie innego. To jest zupełnie innego kalibru powieść niż te z XVIII wieku czy z XIX wieku. To jest jej utopia i antyutopia i to jest bardzo, bardzo gorzka powieść o społeczeństwie, które się właściwie zdegenerowało, szalenie upraszczając rzecz, o pewnej religii, która się pojawia. Trudno, myślę, że porównywanie tutaj Żuławskiego i Méliès'a byłoby dużym nadużyciem, ogromnym nadużyciem, ale niewątpliwie oni są z tego samego obłoku wspólnej wyobraźni.
Można sobie wyobrazić taki podwójny seans, na którym najpierw oglądamy Podróż na Księżyc, a potem na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego.
Ale jest jeszcze jedna rzecz, pan bardzo ciekawa, z której pan wspomniał, ten księżyc. A ja wspomniałam o tym wędrowcu, że wtedy się pojawiło bardzo dużo artykułów, w których ludzie pisali, że to, co widzimy, robiono już przecież mapy księżyca, robiono zdjęcia księżyca, ale to, co widzimy, to, co czasem dzieciom się tłumaczy, że księżyc tu ma oczy, tu ma nosek, takie są...
buzia.
Buzia, tak wygląda buzia księżyca, to też było inspiracją dla Méliès'a, że w tych czasopismach pisano, że to nie może być tak, że to jest przypadkowe. To jest niewątpliwie zbudowane przez istoty rozumne. Nie wiadomo kiedy, czy kiedyś, czy teraz, ale to są niewątpliwe ślady konstrukcji istot rozumnych. No i teraz jak się zastanowimy, jak bardzo się oddaliliśmy od tych naszych uroczych, od kiedyś, nie naszych, ale naszych przodków uroczych, naiwnych wyobraźni, no to widzimy, jak bardzo świat przyspieszył.
Tak, i to też jest cudowne w Księżycu, że możemy na niego patrzeć z pewną bezkarnością. W Słońce się nie da patrzeć długo i na dodatek jest jednorodne, przynajmniej takie się zdaje, a na Księżyc możemy patrzeć długo, dumać, marzyć, wyobrażać sobie.
Czasem nie śpimy z powodu pełni, gorzej śpimy, także. A poza tym on się wydaje czymś na wyciągnięcie ręki. Tak. To jest bardzo blisko. Z jednej strony daleko, a z drugiej strony blisko. Tak. I to też prawdopodobnie działa na wyobraźnię.
I tym słowem wyobraźnia zakończmy w takim razie tę rozmowę. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie tego zaproszenia.
I ja również bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo miło się rozmawiało z panem.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Raz jeszcze ogromnie dziękuję pani profesor Małgorzacie Hendrykowskiej, dziękuję raz jeszcze Dominikowi Cywińskiemu, Kacprowi Jasińskiemu, Piotrowi Pławuszewskiemu. Dziękuję wszystkim dotychczasowym patronkom i patronom tego podcastu w serwisie patronite.pl, dzięki którym ten podcast do tej pory powstawał. Tak jak wspomniałem, to wsparcie, możliwość tego wsparcia została zamknięta, zbiórka została zakończona, Spoilermaster wchodzi w nową fazę. Jeżeli chcecie go wesprzeć jednorazową kawą, zapraszam na buycoffee.tu, profil Spoilermastera. No i oczywiście zachęcam do zapisywania się na listę mailingową spoilermaster.pl. Natomiast teraz rzeczywiście kończy się pewien etap. Trudno domniemywać odnośnie przeszłości, ale myślę, że Melies i Podróż na Księżyc jest dobrym też patronem myślenia o przyszłości, stawiania sobie pewnych nowych celów. Podróż na Księżyc, podróż kosmiczna oczywiście leży poza moim zasięgiem, chociaż żyjemy w czasie, kiedy filmowcy do niej także wracają. Wystarczy wspomnieć Marsjanina Ridleya Scotta, to co prawda podróż na inne ciało niebieskie, albo Pierwszego Człowieka Damiana Chazella, to wciąż jest temat, który fascynuje, no i temat, który także ma pewne reperkusje w naszej rzeczywistości, program SpaceX chociażby i wszystkie związane z nim dyskusje też gdzieś pewnie można prześledzić do tych meliesowskich fascynacji. Ja zostawiam was z łacińską sentencją, która może posłużyć za średnik albo kropkę tego etapu w życiu projektu Spoilermaster. Labor omnia vincit. Ten podcast wymagał dużo pracy. Mam nadzieję, że ta praca przyniosła wam radość. A teraz na chwilkę milknę, ale już niedługo znowu się do was zwrócę. Także z pewnym wzruszeniem, ale teraz już rzeczywiście mogę uznać pewien etap w rozwoju Spoilermastera za zamknięty. Mówię wam, do usłyszenia.